Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, 21.30, 20 grudnia 2020 roku. Wojna cywilizacji to temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych. Kłania się Państwu ojciec Benedykt. A przy mikrofonach Radia Maryja profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, oraz doktor habilitowany profesor Kul Artur Mamcarz-Plisiecki, wykładowca Katedry Filozofii, Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Witam panowie profesorowie na naszej antenie.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Jesteśmy już po pierwszej części naszych rozmów, przed nami kontynuacja, ale kontynuacja nie może nie zawierać podstaw tego, o czym rozmawiamy. Wojna cywilizacji, rozpocznę podobnie jak w telewizji Trwam i w Radiu Maryja w pierwszej części. Często wojna cywilizacji, myślimy, wojna pomiędzy cywilizacją życia, miłości, a cywilizacją śmierci, nienawiści, a jednak dziś chcemy rozmawiać o wojnach, o wojnie cywilizacji i cywilizacji rozumianej jako metody organizacji życia społecznego. Prosimy panów profesorów o wprowadzenie nas w temat dzisiejszej rozmowy. Następnie naszych radiosłuchaczy zapraszam do współtworzenia naszej audycji. Profesor Piotr Jaroszyński.
Tak, bardzo dziękujemy za to zaproszenie i cieszymy się, że możemy na te tematy rozmawiać ze słuchaczami, bo są to tematy niezwykle ważne. One mają wpływ na konkretne życie każdego z nas, chociaż ujęte bywają w formach dosyć abstrakcyjnych. Niemniej jednak, kiedy zastanawiamy się bliżej nad tym, co wpływa na życie człowieka, że staje się taki, a nie inny, a więc różnego rodzaju wspólnoty, zaczynając od wspólnoty rodzinnej, poprzez wspólnotę krewnych, potem mamy religię, mamy szkołę, to mamy państwo, ojczyznę, naród, Kościół, to wszystko są pewne kręgi wspólnot, które z jednej strony pomagają człowiekowi rozwijać się w określonym kierunku, a z drugiej strony mogą stanowić dla niego zagrożenie, kiedy właśnie są tak zorganizowane, aby człowieka przyhamować w jego rozwoju, a nawet doprowadzić do jakiejś formy degeneracji. Także tutaj z cywilizacjami nie ma żartów. Jako metoda życia zbiorowego odnosi się do pewnych punktów, które są istotne w życiu człowieka we wspólnocie. I tutaj Felix Koneczny zwrócił uwagę, że co dotyczy wszystkich nas w jakiejś bardzo ważnej perspektywie, mianowicie, że model małżeństwa i rodziny jest sprawą cywilizacji. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówi się o miłości czy o rodzinie na zasadzie indywidualnej, także podoba mi się albo mi się nie podoba, taka forma czy inna. Otóż okazuje się, że właśnie ta forma, którą próbuje nam się zniszczyć właśnie w Polsce, bo gdzie indziej to już się bardzo udało, mianowicie ta forma małżeństwa monogamicznego do końca życia jest formą jak najbardziej charakterystyczną dla cywilizacji łacińskiej, a nie występuje w wielu innych, na przykład w islamie. Kiedyś można było mieć więcej żon, teraz chyba do maksymalnie 4. Albo nowoczesna tak zwana kultura zachodnia, gdzie w ogóle małżeństwo traktowane jest jako pewien przeżytek. Znaczy można się żenić, rozwodzić. Czyli w tym momencie, jeżeli w jakiejś cywilizacji mowa jest o małżeństwie dobrowolnym między kobietą i mężczyzną, którzy dobrowolnie przysięgają sobie wierność i miłość do końca życia, to jest niesamowity budulec cywilizacji łacińskiej. Czyli ktoś, kto jakby od tego odchodzi, zmienia cywilizację. To już nie chodzi tylko o to, że narusza prawa Boże, ale że zmienia cywilizację i w tym momencie społeczeństwo, które traci takie właśnie małżeństwa i takie rodziny, ono po prostu słabnie i stać się może w końcu łatwym łupem dla tych cywilizacji, które patrzą na nas okiem albo zaborczym, albo wręcz nienawistnym. I tak po kolei są różne odniesienia dotyczące własności, dziedziczenia, troski o rozwój, czyli o edukację młodego człowieka. Są przecież cywilizacje, no, które chcą mieć ludzi ciemnych, niedouczonych. To jest kwestia nie wyboru, to jest kwestia cywilizacji. Jeżeli popatrzymy na mapę szkół, które powstały w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku, albo nie tylko powstały, ale były pielęgnowane dzięki Komisji Edukacji Narodowej jako odpowiedź na likwidację kasatę zakonu jezuitów, który odpowiadał za edukację, to widzimy rzecz przerażającą właśnie, że Polska była nawet w tak trudnych czasach, jak był okres przed rozbiorami rozbiorów, w Polsce było mnóstwo szkół i kiedy Rosja zagarnęła część Polski, to te szkoły znikły, a więc chodziło o to, żeby już nie tylko nie było Polaków, ale w ogóle, żeby ci ludzie byli jacyś półdzicy. Mamy dodatkowo troskę o zdrowie, troskę o rozwój, również jakie to jest ważne, dzisiaj się lekceważy, rozwój estetyczny, czyli umiejętność obcowania z dziełami sztuki najwyższej klasy, na jakiejś znajomości, na dobrym smaku. To wszystko świadczy o kulturze, ale właśnie ujętej nie indywidualnie, tylko jako w ogóle program danej społeczności zorganizowanej w państwo i różne instytucje łącznie z Kościołem. Także chodziłoby o to, żeby kiedy, to mnie czasami tak bulwersuje, kiedy jak już jest tak dużo patriotyzmu, już taki ten patriotyzm jest napompowany, byśmy powiedzieli, to trzeba uważać. Mianowicie nie wystarczy przez patriotyzm rozumieć fetowanie pewnych uroczystości, ale trzeba rozumieć w warunkach cywilizacji łacińskiej pogłębianie swojej kultury intelektualnej, moralnej, artystycznej, po to, żeby polskość mogła wyrażać się nie tylko za pośrednictwem płytkich sentymentów, ale właśnie tej kultury wysokiej, jaką reprezentują wielcy mistrzowie, którzy wzbogacili tę kulturę polską, ale również kulturę światową, bo przecież mieliśmy wielkich i artystów, i naukowców, i polityków. To jest coś, ten kierunek, w jakim powinniśmy iść, a u nas to się sprowadza do sentymentalizmu albo właśnie do takich różnych politycznych występów, które jednak bardzo szybko mijają, natomiast człowiek zostaje sam ze swoją pustką. Dlatego tak ważne jest, żeby uświadomić sobie, że naszym zadaniem Polaków jest zdobywanie jak najgłębszej kultury, która wynika z cywilizacji łacińskiej, bo ten związek kultury polskiej z łacińską, on daje niesamowite wprost efekty. Daje ludzi światłych, ludzi mądrych, ludzi uczynnych, prawych, bohaterów również. Przecież mamy bohaterów dziesiątki, setki i świętych również. Przecież ten sam Feliks Koneczny napisał znakomitą książkę, to właściwie powinna być lektura w każdym polskim domu, Święci w dziejach narodu polskiego, w której pokazał, jak przez wieki Polacy potrafili zdobyć się na heroizm taki, który był powodem do tego, aby stali się świętymi. Więc to jest właśnie ten kierunek zakorzeniania się w łacińskości, bo tylko on wyda zdrowe owoce. Natomiast takie formy sentymentalno-widowiskowe, one są potrzebne oczywiście w wielu wypadkach, ładnie to wygląda, ale nie można na tym zakończyć. To nie może być tylko, że dziś na patriotycznie, a jutro na ludowo, bo to się zrobi troszkę taki, no byśmy mieli taki tani pokaz. I zastanawiając się właśnie nad relacją między polskością i łacińskością, musimy pamiętać, że poprzez łacińskość polskość nabierała tych większych, wielkich skrzydeł, a z drugiej strony to, co mówił Koneczny, jeżeli jakaś cywilizacja opuszcza jakby swoje miejsce tam, gdzie promieniuje, to tu nie zostaje pustka. Tutaj wchodzą obce cywilizacje i to takie cywilizacje, które dążą do tego, żeby cywilizację łacińską w polskości po prostu zniszczyć. Dlatego tutaj musimy mieć tę świadomość przynależności do wspólnoty dziejowej, która posiada nie tylko głębokie korzenie, ale również szerokie perspektywy działania, jakie otwiera przed nami cywilizacja łacińska. Właśnie przecież nawet ten wzór świętej Jadwigi, która powołała, właściwie odnowiła Uniwersytet Krakowski, Jagielloński po to, żeby kształcić kogo? Profesorów i misjonarzy, którzy szliby na wschód, właśnie tam, żeby tych ludzi kształcić, żeby ich wychowywać. To były te wielkie wizje. I cywilizacja łacińska bez takich wizji nie ma stagnacji. Ona po prostu karłowacieje i staje się łupem innych cywilizacji. Dlatego tutaj musimy mieć świadomość naszej roli jako Polski, jako polskości we współczesnym świecie. Roli, którą odegramy wtedy, jeśli będziemy ludźmi, którzy według zasad tej cywilizacji łacińskiej byli wychowywani, mogli się rozwijać, z czym się utożsamiają i co chcą przekazywać innym, kolejnym pokoleniom. To jest właśnie to nasze miejsce w walce cywilizacji, nasze miejsce, które my musimy odzyskać i które musi znowu promieniować na Europę i na świat.
Profesor, doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, Wojna Cywilizacji, temat, który dziś podejmujemy. Jest z nami również doktor habilitowany Artur Mancarz-Plisiecki. Panie doktorze.
Tak, no pan profesor już tutaj zasygnalizował w takiej zwięzłej syntezie to, czym mamy się zajmować, więc trudno tutaj uzupełnić. Natomiast no, ta nasza audycja jest w jakiejś mierze niepoprawna politycznie, bo sięgamy do Feliksa Konecznego, który mimo, że był wybitnym historykiem, dzisiaj jest w różnych środowiskach takim pisarzem trochę wyklętym. No i też mówimy o wojnie. I tutaj złośliwcy mogą powiedzieć, że znowu się okopujemy w jakiejś twierdzy zamkniętej i chcemy przestrzegać przed światem. No więc jest pytanie, czy w ogóle można powiedzieć o wojnie cywilizacji. No i teraz wydaje mi się, że jest to uprawnione, ponieważ jeśli jest tak, że cywilizacje zgodnie z tym, co mówił Konieczny, wyznaczają te reguły, metody życia, organizowania życia społecznego, życia zbiorowego, no to popatrzmy, że jest trochę tak, że zarówno w Polsce są ludzie, którzy chcieliby się wyrzec polskości, roztopić w jakiejś Europie, jak i mamy też pewne naciski z zewnątrz, ujednolicające, prawda, próba ujednolicenia i w jakiejś mierze podmiany reguł życia tradycyjnych, które znaliśmy, które właśnie wniosły nie tylko przecież nasz naród, bo to cywilizacja nie jest spojrzeniem w żadnej mierze nacjonalistycznym, prawda, jakimś związanym z jednym narodem, tylko cywilizacja jest tą metodą organizowania życia społecznego każdego narodu. I tutaj ta otwartość jest niezwykła, że każdy może w to wejść i każdy naród może z tego skorzystać. A zatem jeśli dzisiaj obserwujemy próbę podmiany tych reguł, no to jest właśnie niebezpieczne. Czyli jest bardzo ważne, jak będzie wyglądało w Polsce prawo małżeńskie. Jaka będzie pozycja kobiety i mężczyzny, prawda, wzajem wobec siebie. Jak będzie wyglądało prawo gospodarcze, relacje w ogóle społeczne, gospodarcze. Jak wreszcie będzie się przedstawiać relacja między władzą a społeczeństwem, bo w cywilizacji łacińskiej to Konieczny nawet używał takiego sformułowania, że chodzi o totalizm etyczny. Totus, prawda, całość, czyli etyka obejmuje wszystkich. Nie tylko ludzi, nie tylko, prawda, ludzi będących gdzieś na dole, ale władzę także. Władza także podlega prawu i podlega etyce. A zatem jest bardzo ważne, jakie będą te relacje między rządzącymi a obywatelami, prawda? To są wszystko te reguły, te metody społeczne, polityczne, gospodarcze, prawne, obyczajowe, które tworzą nam w całości właśnie cywilizację. I jeśli te reguły nam się podmienia, tak jak używam tego sformułowania, no to jest pytanie, w jaką stronę my zmierzamy. I na przykład ta relacja władza-obywatel. Otóż w cywilizacji łacińskiej, a w Polsce też w historii było to bardzo ciekawie rozwiązane, otóż trzeba mówić o tej równowadze między władzą a obywatelami. Władza także, jak mówiłem, podlega prawu, podlega etyce. I na przykład w Polsce, w pierwszej Rzeczpospolitej, która była państwem przez parę wieków kształtowanym przez cywilizację łacińską, to z jednej strony mieliśmy do czynienia z takim, jak to się mówiło, ustrojem mieszanym. To znaczy były elementy monarchiczne w postaci władzy królewskiej, były elementy arystokratyczne, to chodziło o senat, i elementy demokratyczne, czyli lud, prawda, naród, czyli wtedy głównie szlachta, mogła się rządzić według swoich reguł. Ale z drugiej strony była to tak zwana władza dzielona. Władza dzielona między stany, i król był tylko jednym ze stanów obradujących. On nie mógł wykraczać poza reguły, poza obyczaje. I teraz, jeśli porównamy to z cywilizacją bizantyńską, gdzie państwo istnieje dla samego państwa, gdzie władza jest ponad prawem, ponad etyką, to, co się podoba władzy, stanowi prawo, czyli ten tak zwany woluntaryzm prawny, to mamy do czynienia z zupełnie innymi regułami życia społecznego. Teraz, no, jakby nie chcę za bardzo wchodzić w politykę, ale przecież to, co się dzieje, to na przykład przez kilkadziesiąt lat pewne grupy społeczne stały się takimi, jakby to powiedzieć, wyizolowanymi kastami, grupami, które sobie rządziły, prawda, według tam swoich reguł, nie zważając na społeczeństwo. To nawet można mówić o takich strukturach oligarchicznych. Teraz jakoś tam się próbuje z tym walczyć. To proszę zobaczyć, że to jest dokładnie walka między cywilizacją bizantyńską a cywilizacją łacińską. A zatem wracam do tego głównego wątku. Można mówić o tej wojnie, o wojnie cywilizacji. Ona się dokonuje na poziomie życia publicznego przez zmiany prawne, obyczajowe, polityczne, społeczne, gospodarcze. I ona się dokonuje na płaszczyźnie życia takiego indywidualnego, osobistego, czyli to jest także wojna kulturowa. A więc spojrzenie na człowieka, jaką rolę w tym tej społeczności, jaką rolę przypisuje się człowiekowi. Czy on jest trybikiem w korporacjach, czy wobec państwa jest tylko jednostką, jak to kiedyś w jednej książce do ekonomii napisano, podano ekonomiczną definicję człowieka. I ta ekonomiczna definicja człowieka brzmiała tak, że jest to jednostka zmienna, wymienialna. Jeśli w państwie, w społeczeństwie będziemy mieli do czynienia z masą jednostek zmiennych, wymienialnych, czyli z tłumem, no to mamy do czynienia z cywilizacją turańską, może częściowo bizantyńską, ale na pewno nie łacińską. A zatem jeśli dokonuje się zmiana tych reguł, no to właśnie przechodzimy z jednej cywilizacji do drugiej i to może być bardzo niebezpieczne.
Rozmawiamy w rozmowach niedokończonych na temat wojny cywilizacji. Polska jest areną wojny których cywilizacji? Z jednej strony cały czas jesteśmy pomiędzy Niemcami a Rosją. Teraz coraz częściej słyszymy o naszym... Nie słyszymy, tylko jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, która też wydaje się chce stworzyć nowego człowieka, czyli też reprezentuje jakąś cywilizację. Też nasze relacje, chociażby zacieśniane ze Stanami Zjednoczonymi, to jaka cywilizacja? Panowie, gdyby mogli się panowie ustosunkować do takiego pytania?
Tak, ja jeśli chodzi o Unię Europejską, to w zasadzie jest to ateistyczny bizantynizm. Bizantynizm dlatego, że jego siłą jest administracja i prawo stanowione, czyli dalej posunięty formalizm prawny, właśnie prawa pozytywnego, gdzie przez prawo rozumie się tylko to, co stanowione przez człowieka. Nie ma miejsca ani na prawo naturalne, ani na prawo Boże, ani na prawo wieczne. Proszę zwrócić uwagę, że zostało tylko prawo stanowione. I w tym momencie władza może wszystko, dlatego że przy spełnieniu pewnych warunków formalnych mogą przegłosowywać różne prawa albo po prostu je narzucać. Także to jest bizantynizm, ale Bizancjum było jednak przecież państwem chrześcijańskim. W związku z tym w tym państwie ważną rolę, chociaż niestety był to cezaropapizm, zaraz wyjaśnię, było to państwo na wskroś religijne, ale religia i instytucje religijne, chrześcijańskie były podporządkowane władzy państwowej. I to był ten punkt, który spowodował, że później idee bizantyńskie mogły rozwijać się w kierunku państwa czy superpaństwa ponadreligijnego, a na dalszą metę również antyreligijnego, bo takim jest właśnie socjalizm. Także tutaj, jak możemy operować pewnymi terminami czy pojęciami, to widzimy z tej szerszej perspektywy, co właściwie podlegało ewolucji, że ucząc się historii w oparciu tylko o to, kiedy jaki król czy cesarz panował, jaką wojnę wygrał, a jaką przegrał, my nie rozumiemy istoty historii, nie rozumiemy istoty tych przemian, jakie miały miejsce i istoty ich wpływu na dalsze losy Europy, a nawet i świata. Dlatego też tutaj musimy bardzo jasno widzieć, że Polska, należąc do tradycji cywilizacji łacińskiej i ze swoim katolicyzmem łacińskim, bo przypomnijmy, Austria to był katolicyzm, ale właśnie bizantyński. Natomiast Polska to jest łacińskość i czyli ideały kultury grecko-rzymskiej połączone z ich rozwojem i sublimacją ze strony Kościoła katolickiego. Także tutaj to jest niezwykle ciekawa ewolucja i naszego miejsca i powodu nie tylko, dla którego na nas napadano po to, żeby nas okraść, pozabijać czy zniewolić, ale również po prostu te cywilizacje sąsiedzkie, one nienawidziły łacińskości. Dlaczego? Dlatego, że w cywilizacji łacińskiej na pierwszym miejscu jest właśnie człowiek jako osoba, o czym już mówiliśmy, a do istoty osoby należy to, że jest wolny. Nie było narzucania wiary pod przymusem. To jest też fenomen, bo w tych cywilizacjach cezaropapistycznych, a więc takich, w których władca państwowy jest ponad władzą kościelną, również w sprawach dotyczących życia nadprzyrodzonego, no to takie cywilizacje czy takie państwa, one prowadziły prosto do totalitaryzmu, a dzisiaj, jak o tym mówimy, również do powstania superpaństwa, które jest założenia ateistyczne, nawet jest antyreligijne i koniecznie próbuje forsować takie prawa, korzystając z przywileju stanowienia prawa, czyli z prawa pozytywnego, dominacji prawa pozytywnego, żeby stanowić prawa, które są negacją dekalogu. I takim przykładem najbardziej chyba takim widocznym jest, jest tak zwane prawo do aborcji. To jest pierwsze prawo, które uderza, czy pseudoprawo, które uderza w prawo człowieka, każdego człowieka do życia. Tutaj widzimy tę niesamowitą różnicę między podejściem łacińskim a zateizowanym, sekularyzowanym podejściem bizantyńskim. My musimy to widzieć, musimy widzieć nasze miejsce i naszą rolę, właśnie mając na uwadze różne formy i różne typy cywilizacji, które również osaczały nas i podbijały nas, próbowały nas, jak Ojciec Święty w cytowanym wcześniej wypowiedzi na temat kultury polskiej podkreślał, że chciano nas zabić, to nie tylko zniewolić, ale chciano nas zabić, a kultura nas uratowała. I dlatego musimy pamiętać o tym, że to jest, jeżeli już ktoś chce kogoś zabić, no to już jest wojna. To nie są żarty, to nie jest kabaret. To już jest wojna. I dzisiaj próba ataku na naszą świadomość i tożsamość, która odnosi się do narodowości i do religijności wyrastających z cywilizacji łacińskiej, to jest próba, żeby nas po prostu zabić, bo polskość bez tego nie jest w stanie po prostu przeżyć. Dlatego musimy się bronić, ale żeby się bronić, musimy to rozumieć. Musimy odnaleźć siebie i swoje ideały w cywilizacji łacińskiej i wtedy nasze działanie będzie nie tylko skuteczne, ale będzie dalekosiężne, bo pamiętajmy, że państwa poważne, a nie sezonowe, jak nas wielokrotnie wyśmiewano, zwłaszcza Niemcy, że jesteśmy państwem sezonowym, to jest takie państwo, które ma dalekosiężne cele i ideały. I my musimy te cele i te ideały, które kiedyś nam przyświecały, musimy dzisiaj odzyskać dla współczesnego świata, bo świat się również pogubił.
Profesor Piotr Jaruszyński, doktor habilitowany Artur Mamcarz-Piesiecki, naszymi Państwa gośćmi w audycji Rozmowy Niedokończone, temat Wojna Cywilizacji. Zapraszamy do współtworzenia programu. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Gdyni, Iwona.
Prosimy.
Ja jestem lekarzem. I chciałam powiedzieć, że no już od bardzo długiego czasu obserwuję tą wojnę cywilizacyjną i jestem przerażona faktem takim, że kultura, oczywiście bardzo dobrze, że ten program dzisiaj jest. Ja może nie na temat, bo ja nie słuchałam od początku, ale chcę powiedzieć, że ta wojna cywilizacyjna też grozi zagładą, samozagładą człowieka. Chodzi o choroby cywilizacyjne i biologię człowieka. Całkowite lekceważenie prawa naturalnego, naturalnego podejścia do chorób. Właściwie to nie są choroby cywilizacyjne. My mamy do czynienia z problemami cywilizacyjnymi. Wygląda mi to wszystko na takie testowanie ludzi. W ogóle, jeżeli chodzi o nauki medyczne, o medycynę akademicką, no przecież tak odeszła od biologii. Jeżeli my nie będziemy szacunkiem do natury, jeżeli całkowicie lekceważy się naturę i tylko swoje partykularne cele, bo tak jak tutaj wybrzmiało z tego, co panowie profesorowie mówili, tylko liczą się cele partykularne, cele, no manipulacje, no jakieś tam jednostki chcą decydować o życiu ludzkim. No to jest po prostu coś, co się w głowie nie mieści, ale co się przyjmuje i na co my się zgadzamy. Halo? Halo?
Tak, słyszymy.
Bo ja właściwie wyłączyłam radio i nie wiem, czy mnie
ktoś
słyszy.
To bardzo dobrze, słyszymy
tak,
panią doskonale.
Tak, bo to jest bardzo ważne. Ja nie mogę się przebić. Po prostu lekceważy się. No naprawdę, nie mogę tego pojąć, jak środowisko lekarzy akademickie jakoś, no nie wiem, chyba udaje, że tego nie widzi. No są jednostki, ale wcale się nie dziwię, bo niestety, ale polityka jest taka, że po prostu no jest dyktat i nie jakieś tam argumenty się liczą, tylko argument siły. I niestety, ale jest bardzo źle. Ta pandemia, te choroby cywilizacyjne, z którymi lekarze mieli do czynienia. I przecież to naprawdę wygląda na to, że chcą nas przetestować i tylko szczepionki w tej dobie. Ostatnie dwudziestolecie to tylko szczepionki, szczepionki, szczepionki. To było takie przygotowywanie do tej pandemii. Ja nie chcę tutaj się w tej chwili może rozwodzić, bo na te tematy biologiczne, ale musi być katedra biologii. My musimy od biologów się uczyć, dlatego że lekarze w tej chwili, jak chodzi o edukację, młodzież studencka, no ja widzę, że tak powiem, edukacji, materiały i w ogóle sposób edukowania, no to są wszystko jakieś wirtualne, no bo zaczęto od wirtualnych specjalizacji. Przecież alergologia to nie jest specjalizacja.
Pani doktor, oddamy tutaj głos naszym gościom, Wojna Cywilizacji. Z tego punktu, na który, z którego spogląda pani doktor. Prosimy, pan profesor Piotr Jaroszyński.
Przede wszystkim ja tak wyczułem mniej więcej intencje pani doktor, bo mówiła, że jest lekarzem. I główna myśl była taka, że medycyna współczesna i sposób kształcenia przyszłych lekarzy odrywa sztukę, bo to kiedyś była sztuka medyczna, od konkretnego człowieka, który posiada swoją naturę, i można dopowiedzieć, że traktuje pacjenta w sposób mechaniczny. Mechaniczny, po prostu tak jakby to była maszyna. Oczywiście to się wiąże z pewnym obrazem człowieka, jaki został wypracowany w czasach oświecenia. Lametriek napisał taką książeczkę L'homme machine, czyli człowiek maszyna. I to były te próby sprowadzenia po Kartezjuszu oczywiście, który oderwał ducha od ciała, a ciało pojął w sposób czysto mechaniczny. I to są te konsekwencje, które trwają po dziś dzień, że pacjent jest traktowany jak taka wyżej zorganizowana rzecz, ale nie człowiek, osoba. I dlatego też mamy taki dziwny kryzys w zakresie medycyny. I ja sam muszę powiedzieć, że jak przeglądałem programy nauczania medycyny dla 6 lat, To jest dziwne, bo z zakresu humanistyki, czyli takiej, który by... No bo jest pacjent, jest chory, no ale to jest człowiek. A co to znaczy człowiek? No i istnieje niebezpieczeństwo redukcjonizmu, że lekarz będzie patrzył na człowieka jak na inaczej rozwiniętą żabkę na przykład. Więc tutaj chodzi o to, że brakuje przedmiotów, które by wyjaśniały i pokazywały, na czym polega to, że człowiek jest osobą. I jeżeli tego nie ma, no to wcześniej czy później lekarze, kierując się różnymi względami, niestety również ekonomicznymi, im jest to łatwiej leczyć człowieka, tylko czy go wyleczą, jeżeli będą traktowali jako taką maszynę. I to jest, wydaje mi się, ta główna intencja, na jaką pani chciała zwrócić uwagę, wskazując, że jest bardzo zawężony ten paradygmat, czyli obraz człowieka jako pacjenta, i przy takim podejściu tego pacjenta się po prostu nie da wyleczyć.
Doktor habilitowany.
Zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż cywilizacja łacińska i w ogóle państwo zorganizowane według cywilizacji łacińskiej było zorganizowane od dołu. I my to tak mówimy od dołu, ale co to znaczy? Otóż ludzie gdzieś tam się organizują na dole. Następnym etapem są tak zwane stany społeczne. I te stany społeczne to były albo samorząd zawodowy, albo samorząd terytorialny, albo stan, do którego się należało. I oczywiście to do tego nie można wrócić. Ale podczas rewolucji francuskiej, no i na górze władza. Natomiast rewolucja francuska, pierwsze co zrobiła, to zlikwidowała te korporacje zawodowe. I to było takie surowe prawo, że no, na wielu płaszczyznach zabraniało funkcjonowania cechów zawodowych. I teraz stało się tak, że jeśli można tak powiedzieć, w tej przestrzeni państwowej pozostała tylko władza i jednostki, prawda? Mówię troszeczkę w innym sensie, pojedynczy ludzie. Natomiast nie ma praktycznie samorządu zawodowego. No to w prawie się nazywało, że samorząd ma władztwo, prawda? Władztwo nad swoimi członkami, ustala reguły życia, reguły działania. I ma dwie takie podstawowe jakby funkcje. Po pierwsze, podnosi kwalifikacje zawodowe swoich członków, a po drugie strzeże etyki zawodowej, prawda? I teraz my mówimy, że jest samorząd zawodowy, ale faktycznie to nie jest samorząd lekarski czy samorząd prawniczy, to te dwa zostały tutaj. Natomiast nie ma czegoś takiego jak zorganizowany samorząd lekarski w tym prawdziwym sensie. To znaczy, że lekarze sami właściwie regulują pewne rzeczy i tutaj władza na górze tylko ma taką funkcję kontrolną, prawda? I tak jak mówię, podnosi kwalifikacje zawodowe i pilnuje etyki. Dzisiaj w państwach w ogóle i w Polsce i może troszeczkę w Niemczech jest inaczej z tym samorządem lekarskim właśnie. On jest jednak silniejszy, ale lekarze w Polsce są uzależnieni od władzy państwowej. Dostanie pieniądze szpital albo nie dostanie, prawda? I to jest decyzja często, która zapada na górze. I wydaje mi się, że taką cywilizacyjną, bo to oczywiście są problemy, o których pani mówi, bardzo poważne i to są rzeczy, których my, nie znający się na medycynie, nie rozstrzygniemy i nie opowiemy o nich. Ale cywilizacja łacińska jest państwem opartym na samorządzie. I ten samorząd pełni niesłychanie ważną rolę. To znaczy, on chroni też członków swojego samorządu przed władzą na górze. Ale przede wszystkim pilnuje tych standardów, tych zasad etycznych. I to proszę zobaczyć, że jest zupełnie do góry nogami odwrócone państwo i dlatego to jest jedna z przyczyn tego, o czym pani doktor tutaj mówiła.
Profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński, doktor habilitowany Artur Mamcarz-Pilisiecki. Wojna cywilizacji to temat rozmów niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy dobrze słychać, tak?
Prosimy. Kto do nas telefonuje?
Jarosław Wejherowo na Kaszubach. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, panów profesorów, jakże bliskich mojemu sercu, których miałem również przyjemność być studentem. I ten temat, wojna cywilizacji. My permanentnie mamy bitwy, ponieważ je przegrywam. Wojna trwa. Wojna trwa od stworzenia świata. Kiedy Pan Bóg zesłał na ziemię wiadomo kogo, który nam ciągle tutaj miesza. Ale te bitwy nie wszystkie muszą być przegrane. Ale dotychczas przegrywam. Ja doświadczam, w kilku przypadkach doświadczam takiego, powiedzmy, no, zniesmaczenia, kiedy ja na przykład u księdza proboszcza jednego, drugiego, dzisiaj też byłem i proszę go, w ramach naszej religii, w ramach naszej tradycji, Komunia Święta na klęczącym. Dlaczego nie ma balasyk? No bo nie ma. A dlaczego mają być? No bo były. Po remoncie nie ma. Jest to permanentna protestantyzacja Kościoła. Jeżeli panowie mówią, z czym się bardzo zgadzamy, że kiedyś nauka, logika, gramatyka, retoryka, dzisiaj nie ma ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Politycy nie znają języka polskiego. Wypowiadają słowa, które akcentowanie jest na poziomie, można powiedzieć, przerażającym. Ale teraz, żeby nie przedłużać. W konwencji, w różnych konferencji, które się odbywają w Wyższej Szkole Kultury i Społecznej, mieliśmy przyjemność uczestniczyć wielorako, wielokrotnie, więc tam taki schemat, szanse zagrożenia i drogi wyjścia. Jakie szanse Polska ma w tej wojnie i miała zawsze, to pan doktor Plisiecki powiedział, tak? Że musimy być tą organizacją oddolną, tak? Której dzisiaj nie ma. Dzisiaj steruje albo prezes, albo sędzia. Nie ma innej możliwości. Oddolne się nie liczą. Wszystkie środki wypracowane, które są na dole, muszą iść bezwzględnie, że tak powiem, do góry, do bazy, do centrali, a potem jak mam tutaj kontakty z burmistrzami, z prezydentami, obcinają nam subwencje na uczelnie teraz, w ogóle szczególnie, miastom grozi bankructwo. Nie wiadomo skąd się biorą miliardy, które idą na tak zwane wsparcie, ale dalej. Szanse mamy takie, że jesteśmy państwem o jednolitym języku, religii, historię wszyscy znamy swoją, jesteśmy Słowianami jeszcze, ze słowiańską duszą. No niestety, pan prezydent, który był w audycji przed tu swoim drugim wyborem w telewizji Trwam, w pałacu, z ojcem już nie pomnę, no nie mógł odpowiedzieć telewidzowi na pytanie, ile jeszcze jest Polaka w Polaku. Było kilka innych pytań. Nie mógł odpowiedzieć właśnie, ile jest Polaka w Polaku, ile jest katolika w katoliku. Więc to jest problem. Więc my musimy szukać teraz te zagrożenia. A zagrożeniami dla nas, jako nacji, jako Polaków, jako tych nosicieli cywilizacji łacińskiej, które jesteśmy już w defensywie w zasadzie, jesteśmy ostatnim bastionem tejże cywilizacji i mieliśmy w przeszłości, to co pan profesor Jaroszyński powiedział, napaści barbarzyńców ze wschodniej, z jednej, z drugiej strony. Mamy nas grabiono, wywożono. nie dotrzymywano umów pokojowych, układów pokojowych. Żadne z tych państw do dzisiaj nie dotrzymało żadnej układu pokojowego. Wywozili, grabili. Nasze biblioteki, nasze metryki koronne są w Szwecji.
Dziękujemy, panie Jarosławie. Bóg, jeśli zesłał na świat, to swojego syna. Na pańskie wypowiedzi miałem wrażenie, że miał pan na myśli szatana. Bóg nie zesłał szatana, Bóg zesłał swojego syna, by nas odkupił. Prosimy, profesor Piotr Jaruszyński.
Tak, słuchałem tej wypowiedzi i muszę powiedzieć, że pewne rzeczy oczywiście są trafne, tylko że jest kwestia pewnej miary czy umiaru w tym wszystkim, żeby nie przeskoczyć, nie przedobrzyć z tak krytycznym ustawianiem pewnych tematów, a szczególnie jeśli chodzi o to, co wymaga jak największej troski i pracy organicznej, musi być jednak solidniej wzięte pod uwagę to, co pan wymienił, język, religia i historia. Otóż nie jest tak, że my znamy swoją historię, bo gdzie mieliśmy się jej nauczyć? Przecież w szkole nie ma prawie historii w ogóle, a historia nasza jest wyjątkowo bogata i pojemna. Następnie religia również w jakiejś mierze, proszę zwrócić uwagę, jaka jest tendencja. Tendencja jest taka, żeby religię wszelkimi sposobami wyrugować z życia publicznego i również, żeby odciąć religię od coraz młodszych pokoleń. Tu idzie cała gra operacyjna, żeby rzuca się właśnie takie hasło, że młodzież rezygnuje, wypisuje się z lekcji religii i tak podpuszczają młodych ludzi, żeby się wypisali. No to zobaczymy, co będzie za jedno lub za dwa pokolenia. To nie ma żartów. Wiemy, że religia, będąc, zwłaszcza w przypadku katolicyzmu, jest tym zwornikiem kultury humanistycznej, dla której na pierwszym miejscu jako podmiot życia na ziemi jest człowiek, osoba. No i ciekawe, który z przedmiotów w szkole podstawowej albo średniej, albo na uniwersytetach, który z tych instytucji podejmuje temat człowiek jako osoba? Proszę mi pokazać. Nie ma czegoś takiego. Po prostu nie ma. Tylko jedynie na lekcji religii to może się pojawić. I to właśnie dzięki kontekstowi tajemnic związanych z chrześcijaństwem, mianowicie Boga, który jest w trzech osobach. Trzy osoby. To jest właśnie ten ślad, który naprowadził na rozumienie również człowieka jako osoby. A więc tutaj mamy do czynienia z wielką pracą. Dlatego nie lubię do końca, nawet jak są trafne takie krytyki, bo one muszą mieć przeciwwagę w pracy, którą trzeba podjąć. A więc trzeba podjąć pracę dokształcania się, nie tylko dokształcenia, bo to niemożliwe, dokształcenia się, gdy chodzi o dzieje Polski, i to też z punktu widzenia ich sensu, a nie tylko na zbieranie dat. Następnie ratowanie religii, żeby ta kultura religijna, nasza wysoka kultura religijna, żeby nie zanikła, bo bez tego zaniknie personalistyczna w ogóle wizja człowieka jako osoby na tej ziemi, ale w perspektywie przekraczającą właśnie wszystko to, co jest doczesne. I wreszcie język polski, który wymaga pracy niesłychanej wręcz i który też jest właściwie nieobecny, dlatego że nie ma systematycznej i metodycznej pracy nad językiem polskim, by odzyskać jego piękno i wielkość. Może być praca nad poprawnością, no i potem każdy nauczyciel mówi tak jak się nauczył, ale czy to jest ten język polski wzorcowy, który powinien być przykładem dla młodzieży, to nie jestem pewny właśnie. Tutaj trzeba byłoby wrócić jednak do wielkiej pracy nad odzyskaniem języka polskiego, który psuty jest głównie przez polityków i przez dziennikarzy. No niestety jakoś na to za bardzo nie zwracają uwagi, zaperzają się w tym gadulstwie. Natomiast język to tak jakby to było coś, co można traktować jakkolwiek, no bo każdy Polak mówi po polsku. No tak, ale co to za język jest? Także ja bym zwrócił uwagę i podkreślił to, o czym pan mówił, że są to dziedziny język, religia i historia, język polski, religia katolicka i historia Polski przede wszystkim, to są dziedziny humanistyki, które muszą absolutnie wrócić do swojego nadrzędnego miejsca w kształceniu, żeby potem kolejne pokolenia, mając już wzory wyrobione wyższe dzięki takiemu systemowi edukacji, żeby następne pokolenia mogły z większą skutecznością i zapałem zabrać się nad pracą, która pomoże podnieść poziom polskiej kultury.
Doktor habilitowany Artur Mamcerz-Plisiecki.
Tak, no tutaj trudno dodać do tego, co pan profesor bardzo słusznie powiedział. Wydaje mi się, że słuszne jest to, co powiedział tutaj słuchacz, że Polacy rzeczywiście duszą się w cywilizacji bizantyńskiej czy turańskiej. Jesteśmy wychowani i przez dzieje to szło. Jesteśmy wychowani do wolności, do właśnie organizowania się oddolnego i to narzucanie nam z góry pewnych rozwiązań nas po prostu tłamsi i dusi. Ale niezwykle istotną jest rzeczą, żeby mądrze się organizować. I przecież tutaj w Radiu Maryja już od początku istnienia ojciec dyrektor mówi formacja i dopiero potem akcja, prawda? Czyli najpierw trzeba uformować się, bo mamy patriotyczną młodzież, ale tę młodzież można wyprowadzić na barykady, można wyciągnąć na manowce, tak? A więc zorganizowanie to jest już pewnego rodzaju działanie ku jakiemuś celowi, ale najpierw trzeba uformować, żebyśmy potrafili się mądrze organizować. I to jest no, niezwykle trudne zadanie, bo rzeczywiście są te obszary, które trzeba objąć: język, kultura w tym szerokim i wąskim sensie, religia, historia, nauka. No i to są te wszystkie obszary, które musimy organizować i działać w tym kierunku właśnie.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam na imię Wojciech. Aż nie wierzę, że się w ogóle dodzwoniłem tutaj do Radia Maryja, bo ogólnie dzwonię co audycja od mniej więcej od maja. 15 lat byłem w Niemczech. Też tam miałem zloty, upadki. Jestem trzeźwym alkoholikiem od 3 lat. I wraz z koroną, wybuchem tej korony, całej wszystkiego tego show, wróciłem do Polski. Tam na miejscu w Niemczech jakoś wraz z tym całym wizerunkiem korony, jak to wszystko szło na Europę, tak mnie pchnęło jeszcze parę razy posłuchać naszego papieża Jana Pawła II i tak wgłębiłem się w tajemnicę fatymską. Tak samo jak papież nasz, który był patronem całego mojego życia, pomimo mojej choroby alkoholowej. Naprawdę dużo mam do powiedzenia, nie wiem, czy mam czasu w ogóle. Jest tak, że no jednak wszystko się zgadza, to co w tajemnicy fatymskiej było.
Panie Wojciechu, najważniejsze tak. To, żeby się w temacie, bo dziękujemy za świadectwo i dziękujemy, że i też Panu i Panu Bogu, że jest to wyzwolenie i opanowanie tej choroby w Pańskim życiu. Ale teraz w temacie wojny cywilizacji.
Chodzi o to, no ta wojna cywilizacji cała idzie z telewizji, wszystkie telewizje, wszystkie te informacje jakoś ludziom zagłębiają śmieci po prostu głowę, a rzecz jest taka, że Niemcy i Unia Europejska jest fałszywa cała i Niemcom nie ma co ufać. Polska jest wystarczająco silnym krajem, żeby żyć samodzielnie i Niemcy. Ja też pochodzę.
Dziękujemy, panie Wojciechu. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marcin, zachodniopomorskiego.
Prosimy, panie Marcinie.
Ja słuchałem tej audycji też po 18 i właśnie teraz też prawie od początku. I tak mnie naszły refleksje. Bo jeśli nasza cywilizacja jest łacińską, to w którym momencie według panów profesorów zaczęły się te podwaliny pod tą antycywilizację, że ona taką siłę osiąga w naszej ojczyźnie, bo ja chciałem się tak wypowiedzieć na przykładzie zachodniej Europy, bo tam trochę też przebywam. Moim zdaniem zły zaczął budować podwaliny od momentu protestantyzmu, kiedy się w XVI wieku, kiedy się protestantyzm narodził. I moim zdaniem tam już nie ma szans, żeby ta cywilizacja łacińska zaistniała na nowo jakby. I dlatego po prostu to się wszystko tam burzy.
Panie Marcinie, pytanie jest jasne. Przekazujemy głos naszym profesorom. Dziękuję bardzo. Prosimy, profesor Piotr Jaruszyński.
I takim punktem odniesienia powszechnie przyjmowanym, od kiedy nastąpił zwrot istotny od tego, co stanowiło o tożsamości Zachodu, czyli chodziłoby tu przede wszystkim o ten zwrot dechrystianizacyjny, bo oczywiście spory, wojny religijne w XVI wieku i później, które obejmowały zwłaszcza katolików i protestantów, ale to były wojny religijne w ramach chrześcijaństwa, gdzie tutaj dużą rolę odgrywały interesy i gry polityczne. Natomiast takie odwrócenie się, bo to jest istotne, od chrześcijaństwa jako tego najważniejszego już po upadku Rzymu czynnika, który budował kulturę i tożsamość europejską, to oczywiście jest rewolucja francuska, która wprost wystąpiła i słowem, i czynem przeciwko religii, przeciwko kościołowi, przeciwko duchownym, których mordowano w sposób bezwzględny. Także to jest taki punkt odniesienia i jego kontynuacją, na co zwracali uwagę twórcy i przywódcy rewolucji bolszewickiej, właśnie była ta rewolucja. Ona chciała dokończyć dzieła zniszczenia chrześcijaństwa i w ogóle już religii na całej ziemi. Także to są takie dwa punkty odniesienia, na które należy wskazać.
Doktor habilitowany Artur Mamcerz-Plisiecki.
No to mogę potwierdzić oczywiście to, co pan profesor powiedział, bo też trzeba widzieć, że rewolucja francuska, oprócz tego, że była strasznym terrorem, pierwszym takim prawdopodobnie w dziejach ludobójstwem, to jeszcze też była próbą wprowadzenia utopii w życie. I te utopie się pojawiły w europejskiej kulturze właśnie w XVI wieku, a tutaj z wielką siłą wprowadzano pewne wyobrażenia o idealnym państwie, idealnym ustroju, na takie baśnie, prawda? I dopóki te baśnie funkcjonują gdzieś w książkach jako marzenia, to one mają taką, a nie inną rację bytu. Natomiast wprowadzanie utopii w siłę, to zaczęło się od rewolucji francuskiej. I my też, trzeba powiedzieć, że my, mówiłem o tym wcześniej, prawda, że jeśli chodzi o organizację państwa, polityki zwłaszcza, to tkwimy w XVIII wieku, ponieważ zniszczono te stany społeczne, cechy, korporacje zawodowe. Państwo w środku zostało opróżnione z tych struktur pośrednich i w związku z tym, bo wcześniej polityka była bardzo konkretna, to znaczy namyślamy się, mówiąc lokalnie, prawda, czy most wybudować w tym miejscu, czy w innym miejscu, a w skali takiej państwowej, no to zastanawiamy się, z kim zawrzeć sojusz, prawda, żeby osiągnąć dobro. A od czasów rewolucji francuskiej polityka przekształciła się w ideologię. Te kluby, prawda, polityczne, które się organizują, to są kluby już ideologiczne. I dzisiaj nie ma w polityce czegoś takiego, że jest zakorzenienie w konkretnej rzeczywistości samorządowej, społecznej, zawodowej, prawda, i że to się przenosi na politykę w większości państw europejskich i w ogóle w świecie. Natomiast polityka przede wszystkim ma przełożenie ideologiczne, to znaczy jestem prawicowy albo lewicowy, jestem, nie wiem, socjalistą, chadekiem, konserwatystą, liberałem, prawda? Proszę zobaczyć, że to są te etykietki, a te etykiety wywodzą się z utopii. Bo to są te marzenia o idealnym ustroju, idealnym społeczeństwie, więc rzeczywiście tutaj jest to źródło, które ma swoje przełożenie polityczne.
Naszymi Państwa gośćmi profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński, doktor habilitowany Artur Mancarz-Plisiecki. Wojna cywilizacji to temat, który dziś podejmujemy. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, ja z południowej Polski. Prosimy, kłaniam się Janie. Obu doktorom i doktorowi, profesorowi. I chciałem podać taki krótki może fragment, że w latach 39-41 zginęło 3 razy więcej Polaków niż podczas zaborów. To jest też dość znamienne. Natomiast ja bym chciał tutaj, bo myślę, że pan profesor myślę, że się nie obrazi, jakbym zapytał, czy się zna na matematyce, bo ja bym miał konkret. Teraz się dużo mówi przy tej pandemii, że w związku z tym czy z tamtym brakuje pieniędzy. Ja bym miał konkret na 800 milionów.
Z ekonomistami szczegóły omawiać, bo my się zajmujemy filozofią kultury i cywilizacji w tym momencie, także tutaj trudno z dystansu ocenić, czy to, co pan powie, będzie słuszne, czy nie, bo mogą być różne pułapki związane z przeliczeniem, także to już jak pan uważa, ja tym się nie zajmuję.
Wojna cywilizacji, temat, który dziś podejmujemy. Cywilizacja rozumiana jako metoda organizacji życia społecznego. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Radio Maryja, prosimy.
Czy można już mówić?
Jesteśmy na antenie, tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ryszard z Warszawy. Pozdrawiam ojca prowadzącego i panów profesorów. Ja przez wiele lat byłem sanitariuszem w szpitalu, jeszcze jestem w hospicjum. I teraz tak, przedstawiłem się, kim jest. I teraz jest wojna cywilizacyjna. A więc na każdej wojnie, tak jak na szachownicy, jest dwie jakieś takie strony, które ze sobą walczą. Jedna strona idzie tam po ulicach, wykrzykuje jakieś hasła, używa brzydkiego języka. Mówi o bensensie jakimś takim, no da zamordować dziecko. No to jest człowiek, przecież jego boli i w ogóle. Jan Paweł II mówi i każdy to zrozumie, że naród, który zabija swoje dzieci, nie ma przyszłości. I co z tym zrobić, żeby było dobrze? Dobrze by było, żeby informowały media, żeby informowali ludzie, ja również, żebym informował o jakichś dobrych sprawach, rozsiewał dobro, to wtedy, jakby takich ludzi było dużo, no to wtedy ta druga strona walcząca by po prostu przegrała wojnę. Ale co mi na przykład przeszkadza? Jeżeli ja mówię do człowieka, słuchaj przyjacielu, to ci wyraźnie szkodzi, ty niszczysz swoje zdrowie. Nie rób tego, bo później będzie cię bolało, będziesz płakał, w krótkim czasie zakończysz swoje życie. Otrzymuję taką odpowiedź, w ogóle nie zawracać mi proszę głowy, na coś trzeba umrzeć i tak dalej. I w społeczeństwie pojawiły się jakieś takie coś, na coś trzeba umrzeć, takie jakieś takie powiedzonka. Ktoś to rozsiał, które nie pozwalają w ogóle czegokolwiek powiedzieć dobrego do ludzi. Rzadko gdzie można coś powiedzieć. Rzadko gdzie można komu dać dzienniczek świętej siostry Faustyny, czy Pismo Święte, czy jakąś informację o Panu Jezusie Chrystusie, który przecież nas kocha i mówił dobrze, poruszając się 3 lata, wygłaszając nauki. I teraz co jeszcze? Jeżeli się mówi do ludzi, to najistotniejszą sprawą to u każdego człowieka jest ten smartfon, który otwiera, no i tam jakieś śmiecie czyta, jakieś informacje, może nie śmiecie, może modę, może coś tam. I to powoduje, że jeżeli do kogoś się mówi coś takiego dobrego, ważnego dla jego zdrowia, ważnego dla przyszłości Polski, to jemu to do głowy w ogóle nie wchodzi, dlatego że ja uważam, że w jego głowie jest tyle treści z tych mediów, że chyba już więcej nie może wejść do głowy, a poza tym to te informacje, które są tam w mediach, to one są takie prościutkie, takie wesołe, radosne, a gdy mówisz do kogoś coś w kierunku chrześcijaństwa, dobra, szanuj bliźniego jak siebie samego, to jakby do ludzi nie docierało i mówią, skąd ty się urwałeś, z choinki, czy co, no, co z tobą się dzieje w ogóle, to już nie modne. Coś takiego chciałem powiedzieć. I żeby to, żeby takie dobro rozsiać, poinformować ludzi, żeby ta druga strona, która wprowadza taki ferment, przegrała, czy też ustąpiła, nawróciła się, to taką wielką przeszkodą w tym wszystkim jest w tej chwili ten atak medialny. To jest w ogóle taka przeszkoda główna, taka bariera, której pokonać nie można. Rozgadałem się, przepraszam. Pozdrawiam.
Dziękuję panie Ryszardzie. Oddajemy głos. Może tym razem doktor habilitowany Artur Mamsarz-Plisiecki. Prosimy panie doktorze.
Tak, to tutaj chciałbym przypomnieć to, co mówił Cyprian Kamil Norwid. Nie dokończona jeszcze dziejów praca, nie przepalony jeszcze glob sumieniem. No, nigdy nie możemy się łudzić, że wszystko od razu się dokona i że ta praca ustanie i ta wojna ustanie. I tutaj też przywołuję takiego poeta, którego naprawdę bardzo lubię i on mnie bardzo inspiruje. Polski poeta z przełomu odrodzenia i baroku, Mikołaj Sęp-Szarzyński. I taki piękny sonet napisał o wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. I ten pierwszy, ten początek, pokój, szczęśliwość, ale bojowanie, byt nasz podniebny. I to oczywiście jest przede wszystkim religijny wiersz i w tym wymiarze nadprzyrodzonym, że będziemy walczyć z szatanem do końca świata, ale będziemy też stale pracować i stale walczyć, bo takie siły wrogie, antycywilizacyjne, antykulturowe, one też nie ustaną, więc zawsze, no ten trud jest niezwykle ważny i to jest bardzo trudne pracować z ludźmi, zwłaszcza, że ludzie są wolni i to, co my mówimy, to wcale nie muszą przyjmować jako nasze. Ale to nie zmienia faktu, że mamy pracować, przekonywać, organizować się, rozmawiać z ludźmi, uświadamiać. I to jest praca na całe pokolenia i trzeba mieć tego świadomość.
Profesor Piotr Jaruszyński.
Ja bym tu nawiązał do tego, co pan Ryszard mówił, bo tam jest taka bardzo ważna myśl, mianowicie, że z jakiegoś powodu, ale od pewnego czasu jesteśmy coraz bardziej nastawieni na dostrzeganie tylko tego, co złe, co negatywne, do tego stopnia, że jakby dobro przestaje być interesujące. I to jest stan, który prowadzi do jakiegoś letargu społecznego, że ludzie po prostu poddadzą się i wyrazem takiego poddaństwa jest mówienie o tym, co pan cytował, te wypowiedzi, a że to i tak nic. Czyli dochodzimy do poziomu pewnego nihilizmu, tak zwanego nihilizmu, czyli że no a co dalej? No nic dalej, no to nic, no to trudno, to nic. To jest o tyle dziwne, że przecież gdziekolwiek była ludzkość, tam zawsze pojawiała się religia. Nie było cywilizacji bez religii. To jest dopiero właśnie Europa nowożytna, kiedy wskutek konstrukcji intelektualnych neguje się istnienie Boga, ale tak normalny, zdrowy rozum ludzki od początku istnienia ludzkości, która dawała o sobie znak, była religia. A religia była po to, żeby z jednej strony oddać cześć Bogu, a z drugiej strony, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, co będzie dalej, bo ten człowiek, nawet prymitywny, on rozpoznawał swoją transcendencję, czyli przekraczanie jakby cielesności i tego życia w kierunku czegoś, co jest nieznane, ale to, na co on jest otwarty, a nie jest otwarty cały świat przyrody. I chodzi właśnie o to, żeby niezależnie od tego, w jakich warunkach człowiek się znajduje, czy wskutek choroby, czy wskutek już może wieku, mieć w sobie tę siłę i radość, żeby wszystko to, co człowiek przeżywa i co odbiera nawet jako smutne, żeby pokonać i odzyskać sobie tę wiarę i energię, którą zdobywa dzięki temu, że jego, że życie swoje coraz w sposób coraz bardziej wyrazisty, gdy odpadają różne drugorzędne sprawy albo coś, co leży może poza naszą możliwością zadziałania, ale żeby w sobie wydobyć ten optymizm i energię jako wdzięczność okazaną Bogu za to, że nas stworzył i że tyle dobrego mogliśmy, czy możemy jeszcze w życiu przeżyć, co świadczy o wielkiej klasie charakteru po prostu.
charakteru, kogoś, kto potrafi we właściwych proporcjach widzieć swoje życie, przecież zdając sobie sprawę z tego, jak się urodził, kiedy już zaczyna myśleć, że wszyscy zmierzają do jakiegoś kresu, ale właśnie kres nie jest końcem. Dlatego ten głos był bardzo dla mnie taki inspirujący pana Ryszarda i on pokazał, że można nie dać się temu wszystkiemu, tej presji właśnie, albo powierzchownej radości, tam gra w jakąś grę w smartfonie, albo taki nihilistyczny pesymizm. Jest jeszcze inne spojrzenie, do którego szczególnie powinni być jakoś, na które powinni być otwarci i nawet wewnętrznie zdeterminowani chrześcijanie.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto do nas telefonuje?
Ryszard z Łodzi. Ja chciałem się powołać na książkę Feliksa Konecznego o wielości cywilizacji. Ta książka została przetłumaczona na szereg języków i tak dalej. No, korzystają z niej nawet Japończycy, ale konkretnie o co chodzi. Więc Feliks Koneczny wykrył prawa cywilizacyjne i określił reguły. Wojna cały czas między cywilizacjami trwa. Tak jak płyty tektoniczne między sobą się trą, tak samo według Konecznego z sobą walczą cywilizacje. To jest takie jedne prawo. A drugie prawo, Feliks Koneczny poszedł dalej, powiedział, że w wypadku walki dwóch cywilizacji, która cywilizacja zwycięży. Więc zwycięży cywilizacja, jeżeli cywilizacja wyższa walczy z cywilizacją niższą, to która cywilizacja zwycięży. Więc Feliks Koneczny odpowiada, że jeżeli cywilizacja wyższa da równouprawnienie członkom cywilizacji niższej, to cywilizacja wyższa zostanie zniszczona. Wszystko jest określone. No i teraz, biorąc to pod uwagę, no cywilizacja łacińska, czyli najwyższy wytwór cywilizacyjny kultury ludzkiej, no równouprawniła inne cywilizacje. Dała jej członkom równouprawnienie, czyli jest skazana na zagładę i na to nie ma wyjścia. Tyle chciałem powiedzieć. Zostańcie z Bogiem.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Prosimy, profesor Piotr Jaruszyński. Mm-hmm.
No tak, oczywiście, że to jest taka sytuacja, w której zderzenie, czy nawet wymieszanie wyższej cywilizacji z niższą, ale chodzi tutaj o nie postęp, bo dzisiaj przez cywilizację rozumie się często postęp naukowo-techniczny i wzrost konsumpcjonizmu. To ma być wyższa cywilizacja, zwłaszcza zachodnia. Tutaj chodzi o coś innego. Tutaj chodzi o to, że kategorie wyższa, niższa stosuje się w odniesieniu właśnie do człowieka, czyli jakim obrazem człowieka ono operuje i co ma mu do zaoferowania. Tu jest właśnie ten, dlatego mówimy o wyższości cywilizacji łacińskiej nad jakąś cywilizacją X, bo my mamy uniwersytety, mamy instytuty, mamy to, mamy tamto. Wszystko po to w zdrowych warunkach łacińskich, żeby ten człowiek mógł utrzymać formę, mógł się rozwijać, był na poziomie. Natomiast inne, no fajne, ciekawe, możemy opisywać, jak siedzą w szałasach, potem strugają patyki, jedzą łososie na patyku i potem idą spać albo biją się na kamienie. Więc tutaj chodzi o to, że są pewne kryteria. To nie jest tak, że multikulti wszystko równoważne. Są pewne kryteria i te kryteria są jakby tą miarą, dzięki której możemy mówić wyższe, niższe, a tą miarą jest jednak jakiś obiektywny obraz człowieka w jego strukturze, w jego całej potencjalności i możliwości rozwoju, jakie oferuje ta cywilizacja, nie inna. Przecież dramat Polaków, zwłaszcza takich, którzy znaleźli się w komunizmie, czy byli zsyłani na wschód, to był to dramat braku możliwości rozwoju. To nie tylko ekonomiczne sprawy, ale no, jak on miał się rozwijać, człowiek inteligentny, o dużej wiedzy, jak nie było odpowiednich instytucji i środowiska. Także tutaj, jeżeli Koneczny mówi o tym, że jak się dwie zmieszają gorsza z lepszą, to zwycięży gorsza, to można dać nawet taki przykład
dość prosty, mianowicie jak do kałuży wlejemy mleko, no to już nie będzie mleka, tylko będzie wyłącznie kałuża. Więc tutaj trzeba mieć tę świadomość, że żeby z tej opresji wyjść, trzeba proporcjonalnie mieć środki, aby tę niższą cywilizację, zanim się ją pełnoprawnie wpuści w obieg społeczny, podciągnąć. I tę mądrość stosowali Rzymianie w stosunku do niewolników. My musimy popatrzeć na problem niewolnictwa nie przez pryzmat ideologii, tylko przez pryzmat pewnych realiów w starożytności. Chodziło mianowicie o to, że kiedy normalny Rzymianin miał niewolników, no bo taki był stan rzeczy wtedy. Niewolnictwo zostało w XIX wieku oficjalnie zakazane w świecie, a i tak dalej jest uprawiane. Ale chodzi o to, że obowiązywała zasada, że jeżeli któryś z niewolników okazywał się człowiekiem lotnym, inteligentnym i otwartym, to jego uwalniano. Po prostu on uzyskiwał prawa obywatelskie, ale nie wszystkie. Dopiero w trzecim pokoleniu te prawa pełne miał jego potomek. I tu nie chodziło o to, żeby nad kimś się tam wyżywać czy się mścić, ale właśnie o to, że ten proces dojrzewania do samodzielności był rozpisany na kilka pokoleń. I tutaj też również o to by chodziło, że jeżeli ta... A my mamy doświadczenia, bo Polska stawała się rzeczą pospolitą właśnie przez Unię. I tutaj był ten proces włączania rodów na przykład litewskich do rodów polskich po to, żeby ten okres inkubacji umożliwił, jakby to powiedzieć, zmianę mentalności na człowieka wolnego, który jest odpowiedzialny. Także tutaj ta droga do odzyskania, jakby to powiedzieć, partnerów w życiu wspólnoty, ona była do pokonania, tylko tę drogę trzeba było przejść przede wszystkim dzięki edukacji, no i dzięki temu, że ktoś służył na przykład w wojsku i gotów był oddać, stracić zdrowie czy oddać życie w walce za ojczyznę. To nie było za nic, to było za jego postawę bohaterską, albo stawał się osobą duchowną, stawał się profesorem. To wszystko było nobilitowane i miało szansę dalszego rozwoju.
Naszymi Państwa gośćmi profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński oraz doktor habilitowany Artur Mamcarz-Plisiecki. Wojna cywilizacji to temat, który podejmujemy na antenie Radia Maryja. Przed nami dalsza część programu. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną. Kolejny telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Wojna cywilizacji. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Daniel z Katowic. Mam takie pytanie do panów profesorów, ponieważ chodzi mi o to, że wiek, druga połowa tysiąclecia, czyli ostatnie tysiąc lat, to była reformacja, rewolucja francuska i neomarksizm. To były największe zagrożenia, to są największe właśnie bolączki tego tysiąclecia. I mam takie pytanie, a co według panów profesorów, jakie były największe bolączki pierwszego tysiąclecia? Czyli tam chodzi mi właśnie o te różne herezje, sekty. Czy były też takie zagrożenia, czy były też takie właśnie, czy pierwsze tysiąclecie już nie licząc nawet tych wojen, jakie tam wtedy były, czy właśnie jakie wtedy były zagrożenia? Drugie moje pytanie jest takie, jaki wpływ na to, co mamy dzisiaj, te właśnie wszystkie ideologie, te gendery, te wszystkie dyktatury relatywizmu, jaki na to wpływ miały też te, miał też gnostycyzm, tak zwany ta sekty, ideologia gnostycyzmu, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, gnostycyzm. Trzecie moje pytanie właśnie jest też takie, ponieważ ja też kiedyś tak czytałem trochę świętego Augustyna, De Civitate Dei, i tam święty Augustyn bardzo fajnie tak właśnie to wyjaśnił, bo on tam właśnie to polegało na tym, że on tam wyjaśniał, po prostu denuncjował wszystkie właśnie, demaskował wady właśnie tych pogańskich wierzeń, i on tam właśnie napisał, że jak były wojny jak były wojny punickie, to naród był, żył jakby, że tamte narody, naród rzymski, cesarstwo rzymskie żyło jakby zgodnie, właśnie jakby tam po prostu, że było właśnie, nie było zła, tyle, a jak już się wojny punickie skończyły, to wtedy, wtedy były właśnie, była rozwiązłość, czyli panoszyło się zło. I właśnie chodzi mi o to, czy to nie jest też tak na przykład, że czy to też nie ma na to też wpływu, co się teraz dzieje, też właśnie ten dobrobyt taki, jaki powstał, że ludzie właśnie jakby po prostu mają się za dobrze, marnują jedzenie, do tego też właśnie, bo jest po prostu w Europie i w Stanach, w Ameryce Północnej i w wielu krajach właśnie jest, po prostu jest przesyt wszystkiego, i jaki na to ma wpływ też to właśnie... Czy to nie jest właśnie...
Dziękuję, panie
tak?
Danielu. Tutaj prosimy naszych gości. Rozpocznijmy od doktora habilitowanego Mamcarza Plisieckiego.
No tak, oczywiście to jest zawsze zmaganie się, walka o prawdę, dobro i piękno. I ona była przez i w pierwszym tysiącleciu, prawda, i sektariańska, i nominalizm, i pytanie się o to, kim jest człowiek, no to się działo. Jeśli chodzi o taki pewien przełom, to na przykład w XI wieku, to jeszcze nie był uniwersytet w Bolonii, ale w klasztorze, jednym z klasztorów w Bolonii odkryto kodyfikację Justyniana. I ta kodyfikacja, to już było prawo rzymskie, ale bardzo mocno zbizantynizowane, i ona zainfekowała już władców europejskich. Od tego czasu się zaczyna w ogóle tendencje absolutystyczne. I takich rzeczy bardzo można wymieniać, bo to są całe dzieje, proszę państwa. No to jest 1000 lat, to w różnych aspektach, w filozofii, w ekonomii, w polityce, to są bardzo różne rzeczy. Wydaje mi się, że to, co trzeba powiedzieć o tych dzisiejszych czasach, bo tutaj wydaje mi się też mamy coś do powiedzenia, to jest to, że polityka stała się ideologią. To znaczy polityka nie jest konkretna, prawda, umiejscowiona w tej rzeczywistości społecznej, w której politycy funkcjonują, tylko polityka jest próbą wprowadzenia utopii w życie. A zatem pewnego marzenia, pewnych mrzonek, które się opierają na wizjach zupełnie niesprawdzonych. I to jest, no i to jest właśnie to, co nam zagraża. To znaczy, że cały czas polityka nie ma przełożenia na prawdziwe, realne, konkretne życie społeczne, tylko jest taką właśnie... Politycy mają tam swoje marzenia, prawda? Je stosują. No trzeba powiedzieć, że ponieważ ideologia jest takim poglądem branym, no tak bardzo potocznie mówiąc, z sufitu, prawda? To się nazywa a priori, że z góry zakładam coś, mam jakieś marzenie i potem próbuję do tego jakoś naginać rzeczywistość, no to tu jest to groźne. Ponieważ marzyć można o wszystkim. Można sobie wymarzyć, że ludzie będą szczęśliwi, jak pozbawimy ich własności. Albo sobie wymyślić, że jakaś grupa jest prześladowana, więc tę grupę trzeba na piedestał wysunąć i tak dalej, i tak dalej. No to jest najtrudniejszym teraz, wydaje mi się, jeśli chodzi o życie społeczne, to jest właśnie to, że to życie społeczne organizowane jest według marzeń, a nie według konkretnej rzeczywistości społecznej.
Profesor Piotr Jaruszyński.
Mm-hmm. Tu kilka jeszcze wątków było ciekawych. Jeśli chodzi oczywiście o różnego rodzaju herezje czy sekty, to ich było bardzo dużo, bo przypomnijmy, że wymagało nie lada kultury intelektualnej,
żeby to dziedzictwo, jakie zostawił za sobą Chrystus i dziedzictwo objawienia, dziedzictwo Pisma Świętego, żeby to wszystko tak ująć, żeby było wiadomo, jakie są podstawowe dogmaty i prawdy, na których opiera się chrześcijaństwo. I pojawiło się tu dużo różnych skrzywień, które nazywamy herezjami. Tu już była o tym mowa, ale trzeba tak zasygnalizować, ponieważ to wraca na różne sposoby. To jest, mówiono o gnozie, że jak hydra, jak się jeden obali do ich dogmat fałszywy, to wyrasta 10 nowych. Gnoza generalnie polegała na tym, że uważali, że jest dwóch bogów, a nie jeden, czyli nie było monoteizmu, tylko taki dualizm. Dualizm jest Bóg i teraz najgorsze było to, że właśnie ten, tu możemy odszukać wpływ na współczesność, że materię całą i ziemię stworzył Bóg zły, dlatego należy tę ziemię zniszczyć. To były korzenie gnostyckie, o których się nie mówi dzisiaj w ramach tak zwanej ekologii. To o tym nie mówią. Czy druga rzecz związana z gnozą, że opiera się na tym, że tylko pewne grono wtajemniczonych posiada wiedzę i stąd słowo gnozis, wiedza, która daje im zbawienie. Albo to Niemcy, z kolei Germanie pierwsi przyjęli herezję ariańską, która głosi, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, tylko jest synem Boga, ale nie jest Bogiem. Kolejna, i to był początek chrześcijaństwa wśród Germanów. Także to są też bardzo pouczające te zmagania się, jak się śledzi, o wyznaczenie tożsamości chrześcijaństwa w zderzeniu z różnego rodzaju sektami, albo manichejczycy. Również dwie opozycyjne zasady, dobro i zło, a zło to absolutne. Następnie jeszcze ostatnia rzecz też o dużej aktualności. To jest to, co Pan mówił o świętym Augustynie. Otóż właśnie to nie tyle chodzi o to, że dobrobyt jest tym, co ludzi potrafi popsuć. I to jest brak kultury dobrobytu. A kultura dobrobytu polega na tym, że to, co materialne, podlega pewnej sublimacji, czyli uszlachetnieniu w kierunku kultury wysokiej, kultury duchowej. Czyli ktoś może być bogaty i będzie jadł tak, że aż pęknie, a drugi, mając te same fundusze, będzie ułożył na swoje kształcenie, będzie się rozwijał, będzie innych wspierał, będzie fundował stypendia, budował teatry. I nie zamknie się w swoim dobrobycie, tylko będzie promieniował na zewnątrz. I to jest właśnie kultura dobrobytu, żeby nie wpaść w pułapkę taką, że jak biedny to jest dobry, a jak bogaty to będzie zły. Nie, nie. To chodzi o umiejętność wykorzystywania i posługiwania się dobrobytem dla celów wyższych.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka. Temat dzisiejszy to gwarancja, że nie będzie to nie będzie wyczerpany i rozmowy autentycznie będą niedokończone. Ja mam do panów profesorów tylko jedno pytanie. Mianowicie, skoro jest wojna, taka czy inna, akurat w tym przypadku cywilizacji, to są jakieś strony. Jedna strona jest nasza. I nasza strona może mieć mocne punkty albo słabe punkty. Te słabe punkty będą obiektem ataku przeciwnika, żeby jeszcze bardziej nas pokonać. Czy możemy ewentualnie wskazać te punkty, nad którymi jako Polacy, jako przedstawiciele cywilizacji łacińskiej, powinniśmy z powagą popracować? Bo to, że mamy wspaniałe cechy, tak, ale pewne wady mogą być. I czy my możemy ewentualnie je tutaj też trochę wymienić, żeby wśród słuchaczy ewentualnie pewna mobilizacja jakaś powstała, żeby popracować trochę nad sobą? Posłucham z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Profesor Piotr Jaruszyński.
Tak, pozdrawiamy Pana Krzysztofa z Malborka, który jest wiernym słuchaczem od wielu, wielu lat. No, trzeba po prostu wziąć pod uwagę to, co Koneczny mówi o trójmianie, czy o kwinkunksie tak zwanym. To są te pola, które można wzmacniać, a można osłabić nic nie robiąc. Bo nie tylko trzeba, zło wtedy nie lęknie się tylko wtedy, kiedy coś zadziała na nie, ale przez nic nie robienie też się powiększa, tak jak jabłko może coraz bardziej gnić. Więc chodzi o to, że tutaj punktem wyjścia jest jednak rodzina, bo mamy z jednej strony coraz więcej młodych ludzi po prostu nie zawiera związków małżeńskich, czyli ich kontakt nie ma charakteru cywilizacji łacińskiej, po prostu prywatne życie prywatnych ludzi. A tego jest za dużo w tej chwili. Czy z drugiej strony na siłę próbuje wpychać nam się ostatnie te różne jakieś happeningi, czy nie wiadomo co to jest. Taki model rodziny czy małżeństwa, który jest absolutnie nie do przyjęcia. Więc z dwóch stron, właściwie z trzech stron, nie zawierają związków małżeńskich, rozwodzą się i chcą zamienić związek kobiety i mężczyzny na związki jednopłciowe. Proszę zobaczyć, z ilu stron rodzina polska normalna jest atakowana i tego trzeba chronić i bronić, bo bez tego reszta się rozsypuje. Czy własność, zamiast cenić własność, która daje nam samowystarczalność jako pojęcie względne, ludzie zadłużają się, biorą pożyczki na procenty i tracą w ten sposób niezależność, bo są zależni od tego, czy od takiej czy innej koniunktury. No i mogą wpaść w zadłużenie, które zupełnie im odbierze i przyjemność życia, i możliwość jakiegoś sensownego działania. No potem właśnie z tym związane jest dziedziczenie, co zostawię dzieciom, jak sam wpadłem w pułapkę, długi zostawię. To są konkretne rzeczy, to nie jest takie mówienie o niebieskich migdałach. No i potem po kolei kwinkus, czy robię wszystko, żeby dzieci moje, czy ja, żebym był wykształconym człowiekiem? I to nie tylko zawodowo, ale ogólnohumanistycznie. Czy dbam o zdrowie? No to wszystko on o tym pisał. I to trzeba przyjrzeć się swojemu życiu i odpowiednio je zmodyfikować. Żeby życie i dla mnie, i najbliższych było pełne jakiejś radości, mimo to, że nie jest łatwo. Czy też po prostu będzie czymś, co mi ciąży i czego nie chcę, czyli popadam w chorobę nihilizmu. Tutaj trzeba po męsku, jak kiedyś mówiono, na to popatrzeć i przemodelować życie, dopóki jeszcze my mamy tę tkankę społeczną, jeszcze związaną silnie z Kościołem katolickim, a przez Kościół z cywilizacją łacińską, to wszystko trzeba odzyskiwać i wzmacniać. I wtedy jest wielka nadzieja, że z tej pandemii cywilizacyjnej wyjdziemy jednak cało.
Doktor habilitowany Artur Mancerz-Plisiecki.
Tak, a jeśli chodzi o z kolei te plusy i minusy, wady i zalety w odniesieniu do Polaków, to już było też roztrząsane i analizowane. W 1918 roku ukazała się książka z zagadnień charakteru narodowego pod redakcją Zygmunta Saloniego, ale ważne jest tam to, że miał tam swoje wystąpienie, swój artykuł, a to był wykład wcześniej, zamieścił właśnie ojciec Jacek Woroniecki, no niesłychany myśliciel, najgłębiej, najlepiej wykształcony polski uczony czasu przedwojennego, okresu przedwojennego. I on napisał, zastanawiał się, na czym polega ten polski charakter narodowy. I ojciec Jacek związał charakter narodowy Polski z polskim temperamentem. Czyli inaczej mówiąc, temperament jest tym, co dostajemy, ponieważ to jest związane z naszą biologią. Ojciec Jacek dokładnie analizował tutaj, mówiąc dzisiejszym językiem, układ nerwowy. A więc szybkość reakcji i siła reakcji to są pewne rzeczy, które są w naszym wyposażeniu biologicznym i to dziedziczymy. Czyli temperament to jest coś, co jest nam dane. Natomiast na tym temperamencie się pracuje poprzez kulturę, wychowanie, edukację, kształcenie, uniwersytety i to wszystko, o czym dzisiaj mówimy już od długiego czasu. Natomiast podstawą według ojca Jacka Woronieckiego, tym takim punktem wyjścia dla Polaków jest sangwiniczny temperament. I teraz plusy tego temperamentu są takie, że on jest żywiołowy, dynamiczny, bardzo energiczny, z dużym
z dużą inteligencją, pomysłowością, twórczością, prawda? To słynne powiedzenie Polak potrafi. Rzeczywiście Polacy sobie radzili naprawdę w bardzo wielu sytuacjach dzięki tej właśnie swojej lotności, ponieważ temperament sangwiniczny jest ma najszybszą reakcję, prawda? Układ nerwowy sangwinika najszybciej reaguje. Od razu, prawda? To jest, dostaje bodziec i od razu jest odpowiedź na to. Natomiast wadą tego temperamentu jest wspomniane za to, prawda? Czyli to, że szybko się wypalamy, że podejmujemy różne działania, które są czasami niezwykle fascynujące i właśnie bardzo takie widowiskowe i tracimy energię po paru, prawda, krokach w takim działaniu. Więc to są te plusy i minusy. I ojciec, no jeszcze kolejnym minusem tutaj według ojca Jacka Woronieckiego jest taki rodzaj pychy polskiej, że nas wystarczy pochwalić, prawda? Jakiś, nie wiem, wystarczy, że ktoś nas poklepie po plecach, powie, jak to wspaniale, że tutaj jest i już się cieszymy, prawda? Jesteśmy zadowoleni, że Polaków chwalą. Więc to są te wady. Ale ojciec Jacek Woroniecki właśnie pokazywał tutaj, że to nie jest tak, że ten słomiany polski zapał, że ten taki temperament, który opiera się na widowiskowości, na akcyjności, a nie na systematyczności, że nie jest do dobrego ukształtowania. I dobrze ukształtowany sangwinik jest uroczym człowiekiem, który napełnia blaskiem, radością, który tworzy dobre relacje, który to człowiek wspaniale funkcjonuje w grupie, no tylko trzeba umieć wychowywać sangwinika. I ojciec Woroniecki pokazywał, że takim wspaniałym wychowawcą, w cudzysłowie, prawda, wychowawcą nie w sensie pedagogicznym, tylko tym, kto kształtował Polaków, był Henryk Sienkiewicz. I właśnie ojciec Woroniecki pokazywał, że Sienkiewicz doskonale rozpoznał tę naszą mentalność, ten nasz temperament. Czyli między innymi Polacy potrzebują wolności, radości, humoru, prawda? Nie oddziaływania przez, nie wiem, bardziej przez nagrody niż przez kary. No ale to jest kwestia tego, że my musimy tutaj dokonać pewnej refleksji nad samymi sobą i właśnie wiedzieć, że to są nasze możliwości olbrzymie i jednocześnie, jeśli to zaniedbamy, to jakby to powiedzieć, olbrzymi może być upadek również, ponieważ jesteśmy bardzo plastycznym temperamentem.
Mhm. Dziękuję bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisława z Krosna. Przede wszystkim pragnę bardzo serdecznie podziękować obydwu panom profesorom, bo to jest prawdziwa uczta, nie tylko duchowa, intelektualna. Ta troska o cywilizację łacińską i o naszą rolę w tym. Chciałbym zapytać i wrócić do troszkę innego tematu, który już był poruszony troszkę wcześniej, mianowicie któryś z panów powiedział o oikos jako ekonomia, prawda, czyli troska o dom nasz, o nasz dom, w którym żyjemy. I chciałbym zapytać, jak panowie widzą nie tyle wpływ kultury na biznes, bo to na biznes, na ekonomię, na zarządzanie, na to szeroko rozumiane pojęcie biznesu, bo to w zasadzie rozumiemy, że ten biznes bardzo zależy. Ja nie mówię tutaj o patologiach w biznesie i o jakimś takiej zachłanności, pazerności i tak dalej, ale też i o tym wpływ kultury na sposób zarządzania w przedsiębiorstwie i tak dalej. Natomiast jak w drugą stronę, bo w tej chwili jesteśmy w takim etapie, gdzie ten biznes, zwłaszcza ogólnoświatowy, korporacje międzynarodowe, no bardzo mocno kształtują również i wpływają na kulturę danego społeczeństwa. I chodzi mi właśnie o tą relację. Jak te relacje zależności w biznesie kształtują nie tylko kulturę, ale także i wpływają na naszą cywilizację. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Doktor habilitowany Mamcarz Plisiecki, Artur.
Tak, no ja myślę, że tutaj trzeba powtórzyć to, że teraz państwo jest tak zorganizowane, że nie ma właściwie samorządu, zarówno samorządu terytorialnego, ponieważ ponieważ to jest tak naprawdę państwo tyle, że niżej, a przede wszystkim nie ma dobrze zorganizowanego samorządu zawodowego. I kiedyś usłyszałem też to w Toruniu od świętej pamięci pana profesora, właśnie teraz umknęło mi, przepraszam, Aleksandra, pan profesor był ekonomistą, pan profesor...
Już wspomnę też, mam na końcu języka.
No właśnie.
Tak, ale za chwileczkę.
W każdym razie opowiadał, a był on wiceministrem w rządzie Jana Olszewskiego i zajmował się też sprawami gospodarczymi, był ekonomistą z wykształcenia i miał kontakty z takimi katolikami niemieckimi, biznesmenami, przedsiębiorcami, którzy chcieli, i to mieli naprawdę taki pomysł, że my jesteśmy katolikami, w Polsce są katolicy, chcielibyśmy przyjechać do Polski i z nimi jakoś współpracować gospodarczo. I to byli ludzie zorganizowani w różnych tam właśnie korporacjach zawodowych. I przyjeżdżali do Polski i nie mieli z kim rozmawiać, ponieważ zniszczono samorząd, prawda? I wydaje mi się, że to, o czym już tutaj wspominałem, prawda? Po rewolucji francuskiej państwo jest puste w środku i zostaje tylko władza i tylko pojedynczy ludzie. I w związku z tym, proszę zobaczyć, a polityka jest kształtowana przez ideologię, to mamy do wyboru właściwie kategorie ilościowe. Albo liberalizm, albo socjalizm. Więcej podatków, mniej podatków. Więcej państwa, mniej państwa, prawda? Natomiast trzeba powiedzieć, no to ta słynna trzecia droga tutaj była rozważana w różnych tam, prawda, korporacjonizm i tak dalej, no to jest do dyskusji wśród ekonomistów, bo to są bardzo poważne zagadnienia. Ale trzeba widzieć także to, że jakby te pomysły takie skrajne, mniej podatków, mniej państwa, więcej państwa, to one wynikają z tego, że nie mamy struktur pośrednich, nie mamy tego, co w środku, prawda? Czyli chodziłoby tutaj o to, żeby tak kształtować życie społeczne w Polsce, żeby odbudowywać tam, gdzie się da, ten samorząd zawodowy, prawda? Bo ten samorząd zawodowy to jest właśnie to, że proszę zobaczyć, że to nie państwo ingeruje bezpośrednio w gospodarkę, bo taka była idea, prawda, samorządu zawodowego. To nie państwo bezpośrednio ingeruje w gospodarkę. Państwo ustala reguły, a z drugiej strony, prawda, nie zostawia obywateli zupełnie samych, prawda? Czyli obywatel, który gdzieś tam na przykład ma jakieś kłopoty, ma jakieś problemy, może liczyć na właśnie ten samorząd zawodowy, może liczyć na wsparcie grup społecznych i tego właściwie nie ma. I to jest, wydaje mi się, oprócz tych różnych bardzo szczegółowych rzeczy, które w ekonomii można pokazywać, prawda, interwencjonizm, prawda, nie wiem, organizowanie różnych tam podatków, no to są dyskusje bardzo szczegółowo. My oczywiście tutaj tego nie wyjaśnimy, nie jesteśmy ekonomistami, ale wydaje mi się, że nie ma tej idei samorządu zawodowego. Także tutaj ja bym wskazał taką myśl.
Aleksander Krzymiński,
pan profesor właśnie świętej pamięci, on o tym opowiadał.
Prosimy, profesor Piotr Jaroszyński.
Mm-hmm. Tak, to z punktu widzenia praktycznego to pytanie jest szalenie ważne, bo tak, historycznie rzecz biorąc, mecenasem kultury była arystokracja. To jeszcze jest tradycja rzymska i stąd nawet słowo mecenas, prawda, jako opiekun wielkiego poety, ale dzięki temu, no bo oczywiście mógłby kopać rowy, tylko kto by napisał to, co on napisał. Gdyby Chopin miał kopać rowy albo reperować buty, no może by to robił lepiej, gorzej, ale kto by te utwory tak jak on potrafił stworzyć. Więc tu jest sprawa kluczowa. To jest system, taki ustrój, który promuje wszystko to, co może w sposób organiczny, czyli mając jakby zaplecze w naturze, rozwijać się coraz wyżej. A więc była to arystokracja i to nie chodzi o to, że arystokraci uważali siebie za ludzi wyższych czy lepszych, tylko że ich obowiązkiem było, jako przesłanie stanu, wyłapywać te różne talenty i pomóc im się rozwijać, ponieważ pochodząc z jakichś małych, biednych nawet wiosek czy miasteczek, ludzie ci nie byli w stanie, żeby ich rodzina wspierała do tego stopnia, żeby osiągnąć jakiś wysoki poziom. A tutaj z jakiegoś pastuszka nawet mógł wyrosnąć wielki malarz czy wielki muzyk. Dzięki systemowi mecenatu ze strony króla i ze strony arystokracji. Ten system został zniszczony głównie w czasach rewolucji francuskiej. I co zostało? Zostało państwo, które właśnie dawkuje. Troszkę da, a potem jak napiszesz podanie, to może więcej da, a może ci nie da. I ten system dzisiaj funkcjonuje jako system grantowy. Ale co jest ważne? W tym wszystkim jest... My jesteśmy nie wiadomo gdzie. Bo tak, proszę zobaczyć, przychodzi wiosna, no i wielkie hasła, i możesz tam 1% odpisać podatku. A dlaczego nie 10? A dlaczego nie 15? A dlaczego nie 20? I tu widzimy, skąd Ameryka potrafi tak, mimo różnych trudności i kryzysów, dźwigać się. Bo tam system podatkowy jest przyjazny dla tych, którzy chcą na coś wydać swoje pieniądze. Jeżeli znajdziemy się na jakimś kampusie amerykańskim, pamiętam, byłem, miałem wykłady na Florydzie, w Ave Maria University, zwiedzaliśmy ten uniwersytet położony właśnie wśród bagien i różnych aligatorów. I co było ciekawego, w czasie mojego pobytu podjechało kilka autobusów ze starszymi ludźmi, którym pokazywano ten kampus, a to byli milionerzy i oni chcieli zobaczyć, jak to wygląda naprawdę, po czym przekazywali olbrzymie sumy właśnie na uniwersytet czy na uniwersytety. I dlatego uniwersytety amerykańskie, jeżeli się liczą, to są prywatne. Państwowe się raczej nie liczą, a liczą się prywatne, gdzie ta prywatność wynika właśnie z dobrej i rozsądnej woli tych, którzy posiadają odpowiednie fundusze. I właśnie trzeba w Polsce również wprowadzić taki system. Nie, że 1%, tylko więcej procent. A ludzie już wiedzą oddolnie, na co te pieniądze by się przydały. Między innymi na różne instytucje, w tym na szkoły średnie, czy na uniwersytety, czy jakieś szkoły podyplomowe, różnego rodzaju. Różne będą. To już społeczność lokalna wie, czego potrzebuje. I to daje szansę tym, którzy chcieliby się jakoś włączyć poprzez swoją majętność, swoją pozycję zawodową, włączyć się w budowanie dobra wspólnego wedle własnych wzorów, pomysłów. I to wytwarza bardzo zdrowe relacje międzyludzkie, które dużo rokują na przyszłość. Natomiast jeżeli wszystko jest ciągle w rękach państwa, które że tak powiem, po okruchu, po ziarenku tak coś daje, potem nie daje, potem może jeszcze zabierze, to oczywiście, że na dłuższą metę niczego nie można będzie zbudować.
Wojna cywilizacji, temat, który podejmujemy w rozmowach niedokończonych. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Przemek.
Szczęść
z Warszawy.
Boże,
miałbym takie dwa spostrzeżenia, też pytania. Czy widzą panowie jakiś mężów stanu na horyzoncie w aktualnej, że tak powiem, bazie polityków polskich? Chodzi mi głównie o prawicę, bo jeżeli chodzi o opozycję, no to po prostu jest to taki żałosny obraz, który po prostu nawet nie wymaga jakichś tam większych komentarzy. Natomiast powiem szczerze, że takim ostatnim według mnie mężem stanu opatrznościowym dla Polski był Jan Paweł II. Później chyba nikogo. I chyba także aktualnie ciężko by znaleźć taką osobę. Więc poprosiłbym o ten komentarz. Druga rzecz, czy też Felix Konieczny niejako zobaczyłby jaką taką pewną wadę polską, naszą skłonność do szukania pomocy za granicą. Chodzi tutaj no właśnie o opozycję, która no wiadomo ma swoich poprzedników w cudzysłowie godnych w targowiczanach. Natomiast jak widzimy, żaden inny naród europejski no nie zachowuje się tak jak Polacy skądinąd poza granicami Polski, szkalując swój kraj, nawet według nich w szczytnych ideach, ale mimo to. Trzecia rzecz, czy to też nie wynika z tego polskiego charakteru i temperamentu, co panowie już wspominali, sytuacji, kiedy w jakiś sposób jako naród zdolni byliśmy oprzeć potopowi szwedzkiemu, a za chwilę ci sami żołnierze chyba 9-10 lat temu bratobójczo bili się w bitwie pod Mątwami. Potem znowu przychodziło otrzeźwienie, że jakaś wielka tragedia narodowa się stała i tak od takiego bujnięcia do kolejnego wachnięcia. I
dziękujemy panu Przemysławie, oddajemy głos.
Czy to też ma przełożenie w tej historii Feliksa Konecznego? Bóg zapłać, dziękuję.
Bóg zapłać. Profesor Piotr Jaruszyński.
No nie, generalnie to my nie jesteśmy politykami, żeby tutaj, że tak powiem, wskazywać, kto będzie mężem opatrznościowym. My jesteśmy bardziej od idei, a nie od konkretnych osób. Zwłaszcza, że w polityce to nie jest jedna osoba, tylko to jest cały system, który działa. Polityk, który nie ma zaplecza, nie ma żadnych szans, więc trzeba patrzeć na system, na kim polityk się opiera i na ile jego nie tylko wpływ, no bo on sam nic nie zrobi, ale również umiejętność dobierania sobie współpracowników, na ile to jest skuteczne. Także to są zupełnie inne kryteria niż tylko tak jak, bo chodzi o to, że to media tak ustawiają sytuację, że to wrażenie jest takie, że po prostu od jednego człowieka wszystko zależy. I to jest takie próba spełnienia marzeń, nie tyle w sensie znalezienia jakiegoś tyrana, co takiego dobrego ojca, który będzie o wszystkich dbał, wszystko zabezpieczy. To nie, to są inne zupełnie mechanizmy. I tutaj już my nie możemy za głęboko sięgać, bo po prostu nawet takiej wiedzy się nie ma, ponieważ wiadomo, że pewne rzeczy są objęte jakąś tajemnicą działania grup, które czy rządzą, czy są w opozycji, a my przy tym nie jesteśmy i nie bierzemy udziału. Także to raczej trzeba zwracać uwagę na system i na to, co do tej pory się działo, jakie rzeczy były konkretnie przegłosowywane. No trzeba taką analizę zrobić już, na ile ktoś był wiarygodny, na ile był skuteczny, no to wszystko, co pomaga mieć rozeznanie, no i kogoś takiego popierać, głosować i tak dalej. Także to jest jedna sprawa. A jeśli chodzi o tych, którzy szukali pomocy za granicą, to może pan Artur, który właśnie świetnie zna również i historię, i literaturę na ten temat, powie, bo tak jak pamiętamy, to szukanie za granicą, to ono miało różne względy i ambicje, i szantaże. To trzeba już konkretnie sprawdzić, o co chodziło. Albo naiwność, albo związki religijne, że właśnie to wyznanie popierało innego wyznawcę, a nie kogoś, kto należał do innej czy religii, czy do wyznania. To był bardzo, bardzo ex post, to wygląda łatwo, przejrzyste jest, jak oni mogli. Natomiast zanim coś się stało, no to wszystko mogło inaczej wyglądać. Także i tak w sumie jak na historię Polski, to tych zdrajców po pierwsze nie było zbyt wielu, a po drugie oni zostali przez historię napiętnowani. To jest ważne, że my nie stosujemy, właśnie z uwagi na wpływ cywilizacji łacińskiej, my nie stosujemy taryfy ulgowej, tylko bardzo jest wyraźne określenie, co jest dobre, a co złe, jaka postawa może być zaakceptowana, jaka wybaczona, ale właśnie Sienkiewicz mistrzowsko pokazywał Janusza Radziwiłła, który umierał i który na koniec się nawrócił, modląc się do Matki Boskiej, więc to były takie piękne przejścia, bardzo, bardzo szczere, bardzo szlachetne, które zawsze dawały człowiekowi na to, żeby znalazł się na właściwej drodze.
Tak, ja też nie sądzę, żeby przekupstwo było tylko cechą polską, prawda? Bo to wydaje mi się, że to i w starożytności, no chociażby taki Alkibiades, który tam zdradzał wszystkich, prawda, i Ateńczyków, i potem ich wrogów, i potem się z innymi. Także ja myślę, że w historii to jest, nie wiem czy powszechne, ale jednak występujące. My jesteśmy skupieni na naszej historii i ponieważ Targowica była takim, no oczywiście realnym faktem, ale też symbolem tego upadku polskości, więc mamy ten układ odniesienia. Natomiast ponieważ no to trzeba by prześledzić tę historię. Wydaje mi się, że tak jak mówię, tutaj w różnych narodach tych przekupionych można znaleźć i zdrajców, i sprzedawczyków, i to jest jakby, no, niegodziwość ludzka dotyczy każdego narodu. Natomiast oczywiście to, ponieważ koncentrujemy się na polskich sprawach, to to, że tam występują jacyś politycy gdzieś na forum unijnym, no to rzeczywiście to jest skandal i to dla nas jest bardzo, bardzo takie znamienne, dlatego na tym się koncentrujemy. Natomiast wydaje mi się, że znowu to jest kwestia tego systemu, bo Feliks Konieczny również mówił, i to mówił przecież za życia, czyli jeszcze w Polsce przedwojennej, mówił także o pajdokracji, prawda? Czyli i to dokładnie dokonywało się coś, co można zaobserwować dzisiaj, że młodzi ludzie byli wpuszczani do polityki, mianowani tam dyrektorami, wiceprezesami, prawda? Ludzie, którzy potrzebowali jeszcze pewnego szlifu, pewnego pracy w organizacji, wprawiania się, a oni szli gdzieś tam do polityki na wysokie stanowiska i z nich nic nie było. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ wydaje mi się, że jeśli szukamy liderów, to trzeba też myśleć o takiej organizacji społecznego, życia politycznego, aby wyławiać takich ludzi właśnie. I teraz ja swego czasu miałem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zajęcia z teorii polityki. Ja to robiłem tak troszeczkę w kierunku filozoficznym. I oczywiście jest na przykład, mówi się o systemie politycznym, czy o ustrojach politycznych, prawda? I to są takie kategorie politologiczne. Ale od strony filozoficznej, no to dobry system polityczny, czy dobry ustrój polityczny ma polegać na tym, że promuje ludzi cnotliwych, prawych, szlachetnych, ich kieruje w górę, prawda, wyżej, a eliminuje z tego systemu, oczywiście nie fizycznie, tylko w sensie dostępu do działań politycznych, eliminuje ludzi niegodziwych. I o to chodzi, prawda? Czyli tutaj kwestia zorganizowania. I jeszcze jedna sprawa, no ta szkoła polityki, to znaczy młody człowiek, który jest pełen pasji, jest patriotą, chciałby się zaangażować, powinien najpierw pracować w samorządzie, prawda? Być asystentem gdzieś może jakiegoś radnego, organizować bardzo konkretne sprawy i tego człowieka gdzieś na tym takim szczeblu bardzo lokalnym, jeśli to jest świetny działacz i świetnie pracuje, to wtedy trzeba go było by właśnie po takiej pracy, po sprawdzeniu dopiero kierować wyżej. A jeśli tego nie ma, no to w politykę będą wchodzić ludzie, którzy bardzo szybko będą się demoralizować. I dlatego to jest dla nas skandalem, no bo my to wszystko widzimy.
Wojna cywilizacji, pora na podsumowanie, podziękowanie i zakończenie naszego programu. Pierwsza część, jak i druga część dostępne na portalu internetowym www.radiomaria.pl. A o podsumowanie proszę profesora doktora habilitowanego Piotra Jaruszyńskiego w pierwszej kolejności, a następnie doktora habilitowanego Artura Mamcarza-Plisieckiego.
Dziękuję jeszcze raz za to nasze spotkanie, bo chociaż początkowo nie było łatwo znaleźć takie konkretne odniesienia, które pomogłyby zwerbalizować, czyli w sposób odpowiedni opisać ten problem, bo o tym się nie mówi. Mówi się właśnie o wojnach militarnych czy wojnach kulturowych nawet, ale ta wojna cywilizacji na początku wydawała się czymś wymyślonym nawet, ale okazało się z biegiem czasu, jak trwała audycja, jak włączali się słuchacze, że jednak coś w tym jest, że warto nad tym się zatrzymać po to, żeby łatwiej można było ogarnąć tę sytuację, w jakiej się znajdujemy i mając w perspektywie podjęcie określonych działań. Także wydaje mi się, że ta audycja pod tym względem, czyli opisania i wyjaśnienia, na czym polegają wojny cywilizacyjne i w jakiej mierze one dotyczą Polski, jaką rolę Polska może odegrać, że to spełniło swoją rolę i dla nas, mam wrażenie, jest to naprawdę bardzo wielka satysfakcja i dziękujemy bardzo.
Doktor habilitowany Artur Mamcarz-Plisiecki.
No ja mogę oczywiście powtórzyć słowa pana profesora, bo też wyrazić satysfakcję i podziękowanie, że takie tematy w radiu są podejmowane, które właśnie może jako zapowiedź, jako taki początek wydają się abstrakcyjne, jakieś zupełnie nie dzisiejsze, jeszcze z tym militarnym językiem, ale one są niezwykle ważne i przebieg tej audycji też pokazuje, że słuchacze się właśnie w takim kierunku włączali, że to widzą, że tutaj toczy się ta wojna. Ta wojna ma ten wymiar publiczny, społeczny, cywilizacyjny w tym sensie, że dokonuje się próby podmienienia reguł naszego życia zbiorowego. Że to jest właśnie bardzo niebezpieczne, bo wtedy to przekieruje Polaków na zupełnie inną mentalność, inne państwo. I to ma ten wymiar cywilizacyjny. Natomiast w ramach tego również trzeba powiedzieć o tym wymiarze kulturowym. Kultura jako wszystko to, za Janem Pawłem II to powtarzam, wszystko to, co sprawia, że człowiek jest bardziej człowiekiem. A zatem kultura prowadzi do rozwoju człowieka, do wzniosłości, do pełni człowieczeństwa. A antykultura degraduje człowieka, wywołuje tylko jego, czy koncentruje się tylko na jego instynktach, na jego biologii, wdeptuje człowieka w dół, porównując go właśnie do zwierząt. I chciałbym zakończyć jeszcze raz, przypominając cudowną wypowiedź Jana Pawła II. Warto do niej sięgać. To jest przemówienie Jana Pawła II pod tytułem W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO w Paryżu 2 czerwca 1980 roku. Jan Paweł II tak cudownie tam mówił o kulturze i powiedział też takie, wygłosił przecież jako papież, jako głowa Kościoła powszechnego, znany w całym świecie. Ale powiedział też kwestię jako Polak i w żaden sposób nie wstydził się powiedzieć, że jest Polakiem. I powiedział tak: jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego sąsiedzi wielokrotnie skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Jan Paweł II na forum międzynarodowym wołał o kulturę, że ona jest ważna, że ona jest istotna, że ona jest decydująca dla narodu, że naród tworzy się wokół kultury i jak słyszymy, to właśnie kultura jest w stanie pokonać potęgi zła, potęgi fizyczne, potęgi militarne i dlatego trzeba widzieć, że ten bój, ta walka kulturowa się toczy i trzeba też pracować nad polską narodową kulturą, bo no właśnie, ona kształtuje nas jako naród.
Bardzo
dziękuję serdecznie za tę audycję.
Dziękuję również, gorące serdeczne pozdrowienia dla pana profesora doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego i doktora habilitowanego Artura Mącarza Pliszeckiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki. Bardzo gorąco dziękuję. Bóg zapłać.
Dziękujemy. Szczęść
dziękujemy
Boże.
Również.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy również Państwu za uczestnictwo i współtworzenie rozmów niedokończonych. Zachęcam Państwa, by o tych rozmowach niedokończonych mówić innym, by przekazywać za pomocą różnego rodzaju form mediów społecznościowych, czy to Facebooka, czy po prostu mailem przesłać tę audycję. Już za niedługo będzie dostępna na naszej stronie internetowej www.radiomaria.pl.